Moimi gośćmi są dr Dmitrij Panto, kustosz działu naukowego.
Dzień dobry Państwu.
I Wojciech Łukaszun, kierownik działu zbiorów.
Dzień dobry.
To był cios w plecy. Dlaczego akurat 17 września zaatakowano Polskę?
Od 1 września Polska prowadzi walkę z Niemcami, z agresją niemiecką. Istnieją pakty, porozumienie między Niemcami a Związkiem Sowieckim od końca sierpnia. Od samego początku walki Niemcy codziennie pytają władze sowieckie, kiedy nastąpi ta interwencja, ta pomoc od wschodu, żeby jak najszybciej zniszczyć Polskę. Władze sowieckie mają różne swoje wewnętrzne jakby sprawy do załatwienia, które chcą zrobić, zanim zaatakują. No jedną z takich rzeczy jest na przykład kwestia Japonii. Myślę, że Dima może coś więcej na ten temat powiedzieć.
Tak, bo w tym czas trwał konflikt militarny między Japonią a Związkiem Sowieckim na Dalekim Wschodzie, dlatego żeby zabezpieczyć i wyzwolić niezbędne też wojska dla napaści na Polskę, trzeba było podpisać pakt o nieagresji między Japonią a Związkiem Sowieckim, który właśnie został podpisany 16 września wieczorem, co pozwoliło 17 września rozpocząć ten atak. I ten czas również był wykorzystywany, dodając do tego, co powiedział Wojtek, żeby przygotować społeczeństwo sowieckie na to, że będzie taka interwencja, dlatego gdzieś po 5, po 7 września w prasie sowieckiej zaczyna się różnego rodzaju materiały, informacje na temat tego, że ukraiński, białoruski naród jest gnębiony przez polskiego pana i trzeba pójść go wyzwolić. I tego niejako całe społeczeństwo sowieckie przygotowywane było przez aparat propagandowy sowiecki.
Czyli krótko mówiąc, taka reklama, że to nie będzie taki atak, bo chcemy rozszerzyć swoje terytorium, tylko tak naprawdę idziemy, żeby wyzwolić tą ludność. W takim razie, w jaki sposób ta ludność zareagowała na to, że wkracza? Bo z jednej strony były bramy powitalne, ale z drugiej strony totalne zaskoczenie przecież.
Tak, rzeczywiście najbardziej takim powszechnym było się zaciekawienie i zakłopotanie, bo ludzie nie wiedzieli, co się dzieje, wychodzili na ulicę zobaczyć, bo była totalna dezorganizacja, ludzie nie wiedzieli, w jaką informację. Część rzeczywiście wierzyło i też czołówki sowieckie prezentowali siebie, wchodząc, że oni idą właśnie walczyć z Niemcami, oszukiwali tych ludzi i ludzi witali, a drudzy po prostu się bali, bo często po jednej, dwóch, trzech godzinach zaczynał się terror, który był sprowadzany na tę ziemię, żeby właśnie uciszyć ten żywioł, między innymi Polski, albo te ludzie, te osoby, które stawiali opór, między innymi placówki KOPO polskie, które ścinali się z sowieckimi, z Armią Czerwoną. Dlatego właśnie ciężko powiedzieć, rzeczywiście część ludności witała, część była, stawiała opór, ale stanowczo większość po prostu była dezorientowana i nie wiedziała, w jaki sposób się zachowywać.
Zaskoczona. A jak duża liczba żołnierzy zaatakowała Polskę? Jakie to były wojska?
No, Armia Czerwona w czasie napaści na Polskę jakby podzieliła się na dwa fronty. Na białoruski, ukraiński. I białoruski dowodził niejaki Michał Kowalew, a ukraiński Siemion Tymoszenko, znany bardzo dowódca. I ogólna liczba tych jednostek to było około 6 tysięcy. 4700 było czołgów i 780 samolotów. To znaczy lotnictwo też było szeroko reprezentowane. Również na tyłach Armii Czerwonej poruszało się około 10 tysięcy różnego rodzaju jednostek NKWD, które musieli zaprowadzać porządek, przyjmować władzę, organizowywać również zaplecze takie administracyjne.
W takich relacjach świadków dotyczących 17 września często opowiada się, że ci żołnierze nie byli do końca uzbrojeni, że nie byli do końca wyposażeni. To była rzeczywiście taka zwarta, silna armia? Czy ten obraz, taki jak pozostał w pamięci tej ludności, szczególnie polskiej, to właśnie tacy, można powiedzieć, nie do końca kompletnie uzbrojeni żołnierze?
Znaczy, jest to kwestia związana z tym, że Armia Czerwona nie do końca była przygotowana do prowadzenia wojny, ale jakby realizowała decyzje polityczne władz sowieckich. Stalin w latach 30. właściwie pozbawił Armię Czerwoną wszystkich ważnych oficerów, wszystko budował na nowo, podobnie było z wyposażeniem. Od zakończenia wojny domowej wprowadzano Armii Czerwonej nowe rodzaje uzbrojenia, ale też to przebiegało w takim specyficznym układzie. To był kraj, w którym właściwie wszystko było poświęcone dla armii. Budowano przemysł, nie licząc się z kosztami społecznymi, i też część decyzji była, że tak powiem, administracyjna, a nie związana z taką rzeczywistością i potrzebami. Przekazywano jakiś sprzęt, on czasami rdzewiał, były armaty, których nie było czym transportować, więc taka armia, która nie była przygotowana, była i tak na tyle liczna, że zadała decydujący cios i uniemożliwiła dalszą walkę Wojsku Polskiemu w 1939 roku.
Tak jak już wspomniał pan dr Dmitrij Panto, rzeczywiście to było zaskoczenie, jeśli chodzi o ludność polską, ale jak zareagowały polskie władze na to wkroczenie Armii Czerwonej?
Polskie władze były całkowicie zaskoczone tymi działaniami sowieckimi i zdezorientowane. Pod koniec sierpnia 1939 roku pojawiły się w polskich kręgach władz informacje, że być może Niemcy dogadali się z Sowietami i być może groźny atak z dwóch stron, ale uznano to za próbę presji ze strony Niemiec. Taki straszak. Straszak zarówno dla Polski, jak i Wielkiej Brytanii i Francji, żeby nie mieszali się w te wschodnie sprawy, bo my tutaj wszystko załatwimy po swojemu. Więc informacje, które docierały do polskich władz, uspokajały troszeczkę to nastawienie wobec wschodu. Zresztą Rosjanie do końca prowadzili taką politykę mistyfikacji. Jeszcze na początku września wysyłali takie sugestie, że być może przez Związek Sowiecki mogłyby być transportowane surowce i zaopatrzenie wojskowe dla polskiej armii. Zresztą jest taka ciekawostka, że wysłana została polska misja złożona z przemysłowców i oni no dość symbolicznie wysiedli z wagonów w Moskwie właśnie już 17 września 1939 roku, jak ich misja była już całkowicie, że tak powiem, no, absurdalna w tej sytuacji, gdy Armia Czerwona wielkimi siłami wkracza do Polski. Pierwsze informacje przekazał władzom polskim ambasador, ale z uwagi na tempo przekazywania tych materiałów komunikat do ministra Becka dotarł przed południem, jak już właściwie informacje o sowieckiej agresji były powszechnie znane.
I wtedy, kiedy już żołnierze fizycznie byli w granicach terytorium państwa polskiego. Bardzo dziękuję. Naszymi gośćmi byli dr Dmitrij Panto, kustosz działu naukowego Muzeum II Wojny Światowej i Wojciech Łukaszun, kierownik działu zbiorów. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.